Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W poniedziałek obchodziliśmy Narodowe Święto Konstytucji 3 maja, centralne obchody 230. rocznicy uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej odbyły się z udziałem władz państwowych i gości z zagranicy w Warszawie. W uroczystościach wzięli udział prezydenci Polski, Litwy, Estonii, Łotwy i Ukrainy, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Państwowe obchody trzeciomajowe rozpoczęły się w gmachu Sejmu, uroczystym polsko-litewskim zgromadzeniem posłów i senatorów. Głos zabrali prezydenci Polski i Litwy. Andrzej Duda, mówiąc o Konstytucji 3 maja, podkreślał, że nasi przodkowie, chcąc ugruntować wolność, zdecydowali się na wielką reformę ustrojową.
Uchwalenie pierwszej w Europie, a drugiej w świecie Konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił, jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności. Z kraju, który przez niektórych postrzegany był jako peryferyjny, stała się prekursorem przełomowych zmian, wprowadzających nowy porządek ustrojowy i społeczny, odpowiadających duchowi czasu i wyzwaniom historii. Konstytucja 3 maja już na zawsze zapisała się jako wspaniały wzorzec uniwersalnych wartości, jako jedno z najważniejszych dokonań ludzkiego umysłu i dążeń do zbudowania jak najdoskonalszej wspólnoty politycznej.
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda mówił z kolei, że Konstytucja 3 maja przywołuje do myślenia o wartościach demokratycznych i do ich aktywnej obrony. Podczas zgromadzenia przyjęta została uchwała, w której podkreślono wyjątkowe dla obu narodów znaczenie aktu z 1791 roku i oddano hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta za ojczyznę w warszawskiej archikatedrze. Przewodniczył jej biskup polowy Wojska Polskiego generał brygady Józef Guzdek. W homilii ksiądz biskup podkreślał, że Konstytucja 3 maja była dojrzałym traktatem o odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim była ówczesna Rzeczpospolita.
Myśli zawarte w Konstytucji prowadziły w stronę racjonalnego uporządkowania wszystkich istotnych spraw decydujących o sile, rozwoju i bezpieczeństwie państwa polskiego. Obchodząc 230. rocznicę tego przełomowego wydarzenia, nade wszystko dziękujmy Bogu za to, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha i słowa, którzy odważyli się myśleć, mówić, dociekać prawdy i działać.
Po Eucharystii uroczystości przeniosły się na dziedziniec Zamku Królewskiego. Tam prezydenci Polski, Litwy, Estonii, Łotwy i Ukrainy podpisali wspólną deklarację. Oświadczyli w niej, że solidarność narodów, szczególnie przy obecnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa, jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju, dobrobytu i odporności. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na dziedzińcu Zamku Królewskiego mówił, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą być wolne tylko razem.
My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, obecni tu Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy, pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane. Zdajemy sobie sprawę, że wolni możemy być tylko razem, że tylko jednocześnie możemy żyć we własnych suwerennych ojczyznach, korzystając ze swobód właściwych krajom nowoczesnej, demokratycznej Europy. Wiemy również, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi. Zgodnie uznajemy, że mają oni prawo, aby ich wolnościowe i europejskie aspiracje jak najszybciej zyskały realny kształt.
Następnie przywódcy debatowali o przyszłości Europy. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wydał uroczysty obiad dla wszystkich przybyłych prezydentów na uroczystości trzeciomajowe. W poniedziałek obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystii na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Msza święta odpustowa sprawowana była z udziałem biskupów, którzy tego dnia spotkali się w Częstochowie na obradach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz przedstawicieli władz. W homilii przewodniczący episkopatu ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki zachęcał wiernych do naśladowania przykładu służby, jaki pozostawiła nam Maryja.
Prawdziwa pobożność nie polega ani na czczym i przemijającym uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności, lecz pochodzi z wiary prawdziwej, która prowadzi nas do uznawania przodującego stanowiska Bożej Rodzicielki i pobudza do synowskiej miłości ku Matce naszej oraz do naśladowania jej cnót. Trzeba zatem, aby każdy z nas gorliwie naśladował ten niedościgniony przykład służby, jaki nam pozostawiła Maryja, nasza Matka i Królowa.
Podczas Eucharystii ksiądz arcybiskup odczytał też akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi.
Boga Rodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, dana nam jako pomoc ku obronie narodu polskiego. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z głową Kościoła Rzymskokatolickiego Ojcem Świętym Franciszkiem, my biskupi polscy zebrani u stóp Twego jasnogórskiego tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego narodu, duchowieństwa i ludu Bożego z diecezji, parafii, w łączności z Polonią Światową, oddajemy dziś ufnym sercem Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi za wolność Kościoła w świecie i w ojczyźnie naszej.
Transmisję z centralnych uroczystości na Jasnej Górze przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wieczorem częstochowskie sanktuarium włączyło się w światowy maraton modlitewny w intencji ustania pandemii, który w sobotę zainicjował Ojciec Święty Franciszek. Pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Watykanie odbył się zwyczajny konsystorz publiczny, na którym papież zapowiedział kanonizację siedmiorga błogosławionych. Z powodu pandemii i niepewności co do jej przebiegu, biskup Rzymu nie podał jednak na razie daty wyniesienia ich na ołtarze. Papież powiedział, że zostanie ona podjęta później. Wśród przyszłych świętych jest francuski Karol de Foucault, znany jako pustelnik Sahary, który poprzez świadectwo swojego życia chciał nawracać Kościół i świat. Kanonizacje odbywają się na placu Świętego Piotra zawsze z udziałem tłumów wiernych z krajów pochodzenia świętych. Tymczasem od początku pandemii papież Franciszek odprawia msze święte wyłącznie dla niewielkiej liczby uczestników i zawsze w Bazylice Watykańskiej. W poniedziałek w Warszawie doszło do dwustronnego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Wołodymyr Załęski odbyli rozmowę po zakończeniu oficjalnych państwowych obchodów z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z bezpieczeństwem Ukrainy. Prezydenci rozmawiali m.in. o problemach okupowanych przez Rosję, Krymu oraz okręgów donieckiego i ługańskiego, czy o obecności liczebności rosyjskich oddziałów wojskowych. Po rozmowie przywódcy wygłosili wspólne oświadczenie. Andrzej Duda zadeklarował, że nasz kraj nieprzerwanie wspiera Ukrainę, między innymi w jej drodze do członkostwa w NATO. Polski prezydent wskazał też, że temat Ukrainy pojawi się między innymi na najbliższym szczycie sojuszu.
Bo to po pierwsze kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jako takiego, a w związku z tym bezpieczeństwa całej Europy Środkowej. To po pierwsze, a po drugie to kwestia także i wskazania Ukrainie w sposób sformalizowany tej drogi, którą powinna zmierzać do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, mapy drogowej dla tego członkostwa, która w tej chwili jest sprawą fundamentalną i o którą Ukraina w tej chwili walczy, a na której to drodze my, bo mówię nie tylko w tej chwili o Polsce, ale mówię także o naszych przyjaciołach tutaj w naszej części Europy, na której my w tej chwili Ukrainę wspieramy.
Andrzej Duda powiedział też, że spotkanie zwieńczono podpisaniem wspólnej deklaracji o perspektywie europejskiej dla Ukrainy, w czym Polska również wspiera naszych sąsiadów. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie okazywane jego krajowi. Wołodymyr Załęski poinformował też, że zaprosił prezydenta Dudę na sierpniowe uroczystości związane z 30-leciem niepodległości Ukrainy oraz poprzedzający je pierwszy szczyt Platformy Krymskiej. Dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, co zamyka proces składania KPO przez Polskę. W poniedziałek poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Ostatnie konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat dokumentu odbywały się jeszcze w niedzielę. Krajowy Plan Odbudowy liczy 400 stron. To program reformy na najbliższe 5 lat. Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem otrzymania środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Każdy kraj Unii Europejskiej miał przekazać go do końca kwietnia. Polska złożyła dokument w poniedziałek.
Dzisiaj został przesłany Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej już w tej formalnej wersji przez specjalny system informatyczny wykorzystywany przez Komisję Europejską, co zamyka proces składania Krajowego Planu Odbudowy przez Polskę. Tak jak Państwo wiecie, w piątek Rada Ministrów przyjęła ten projekt, został przesłany wtedy jeszcze w formie roboczej, a dzisiaj już zakończyliśmy ten proces składania Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej.
Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. We wtorek Sejm ma zagłosować nad ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Unijnego Funduszu Odbudowy. PO domaga się przesunięcia o 2 tygodnie głosowania w sprawie zwiększenia zasobów własnych w związku z KPO. Partia chce wypracować gwarancje ustawowe dotyczące rozdziałów środków. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda przekazał w poniedziałek, że w przypadku, gdy dokument w ostatecznej wersji został już wysłany, nie jest uzasadnione przekładanie planowanej na wtorek ratyfikacji Funduszu Odbudowy w Sejmie. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.